Tragiczna bitwa. Po niewielkim pomieszczeniu, słabo oświetlonym kilkoma małymi okienkami, krążył z założonymi w tył rękoma krępy czarnowłosy mężczyzna. Raz po raz przystawał przy okienkach, patrzył na oddalony o kilkadziesiąt metrów od statku brzeg i znowu rozpoczynał niespokojny, nerwowy marsz po ciasnym wnętrzu admiralskiej kabiny. Enrique i ten mauretański kupiec wrócili z poselstwa na wyspę Matan, oznajmił kapitan João Serrão ze statku Concepcion, wchodząc do kabiny admiralskiej na statku Trinidad. Dawać ich tu natychmiast! Ferdynand Magellan, gdyż to on właśnie niecierpliwie oczekiwał na wiadomości od swych posłów, kulejąc podbiegł do drzwi wiodących na pokład statku. Kapitan general! Ciemnoskóry Malaj Enrique, niewolnik i tłumacz Magellana, nisko pochylił się w pełnym czołobitności ukłonie. Obok stał arabski kupiec w białym turbanie na głowie. Kapitan general, Radża Silapulapu z wyspy Matan, ośmiela się odrzucać podane mu przez moje usta warunki. Nie chce uznać nad sobą zwierzchnictwa króla Umabona Karola z Cebu, ani jego królewskiej mości Karola V z dalekiej Hiszpanii. W swojej nierozsądnej śmiałości odpowiada, że jego ludzie również są uzbrojeni i że Hiszpanie mogą się o tym sami przekonać. Admirał bez słowa odwraca się od swego niewolnika. Mocno kulejąc, zawsze tak się dzieje, gdy jest czymś zdenerwowany, podbiega do stołu, przy którym siedzi kapitan Serrão. Obok niego chmurny szwagier admirała Duarte Barbosa i wierny sługa Magellana, główny zbrojmistrz wyprawy, Gonzalo Gomez de Espinosa. Admirał staje przed stołem. A więc wojna! Zwraca się stanowczo do siedzących w kabinie oficerów. Trzeba nauczyć tego nędznego królika szacunku dla naszego króla i dla nas, którzy tu reprezentujemy królewskie interesy. Nie chce paść na kolana przed wyciągniętą łaskawie ręką, to padnie na twarz przed naszym mieczem. Admirale, ośmiela się wtrącić kapitan Serrão, czy naprawdę konieczne jest wysyłanie naszych ludzi przeciwko Silapulapu? Przecież nie ma tu ani korzeni, po które przejechaliśmy pół świata, ani złota, które by mogło opłacić nasze wysiłki. Dość! Magellan uderzył otwartą dłonią w stół. Król Cebu, Umabon Karol, przyjął chrześcijaństwo, uznał nad sobą zwierzchnictwo króla Karola V i jest teraz naszym sprzymierzeńcem. Obowiązkiem chrześcijańskiego rycerza jest poparcie chrześcijaństwa w walce z poganami. Król Umabon zaproponował nam 1000 swoich wojowników, przypomniał kapitan Serrão. Nie potrzebuje niczyjej pomocy, zaperzył się Magellan. Czyż nie rozumiecie, że tu chodzi o coś więcej niż o pobicie tego nędznego zuchwalca? Musimy pokazać, jak niebezpiecznie jest lekceważyć hiszpańskie polecenia. Nauczymy rozumu tego nędznego Silapulapu. Magellan już układał w myślach plan ataku na wysepkę Matan. Z właściwą sobie energią zaczął wydawać rozkazy przygotowujące wojenną wyprawę. Ja sam poprowadzę atak. Wy wyznaczycie 60 dobrze uzbrojonych żołnierzy. Zbrojmistrz przygotuje na każdą łódź po 2 arkebuzy i 5 muszkietów. Żołnierzy uzbroić w miecze i halabardy. Dnia 26 kwietnia 1521 roku, w piątek tuż przed północą, od brzegów wyspy Cebu odbiły 3 łodzie pełne Hiszpanów. W blaskach księżyca lśniły srebrem blachy wyczyszczonych pancerzy, połyskiwały ostrza halabard. Raźno zabrano się do wioseł, odległość bowiem dzieląca brzeg Cebu od małej wysepki Matan nie była zbyt duża. Uderzymy z pierwszym brzaskiem, tłumaczył Magellan stojącemu obok niego młodemu rycerzowi z Rodosu Antoniemu Lombardo, zwanemu Pigafetta, który na ochotnika towarzyszył wyprawie wojennej przeciwko Silapulapu. Prowadził on od samego początku wyprawy jej dokładny dziennik i dlatego chciał być obecny przy każdym ciekawszym wydarzeniu. A do takich niewątpliwie należała ekspedycja, w czasie której 60 Hiszpanów miało pobić 1000 nagich wojowników Radży Silapulapu. Uderzymy o świcie, kontynuował Magellan. Dzicy pierzchną na pewno na pierwszą salwę muszkietników.